Jesteście gotowi?
Tak!
No nie, gdzie? Tak. Trzy osoby są gotowe.
Jedzie!
A reszta? Czy jesteście gotowi?
Tak!
O, jesteście gotowi. Dobrze, słuchajcie. To nie będzie łatwe słowo dla mnie. To będzie bardzo osobiste. Więc tak, ja muszę być gotowy. Nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie, ale będzie specyficznie. Ale to są bardzo ważne rzeczy. Ja powiem tak, że część tych rzeczy na pewno będzie dla wszystkich. Jakaś część będzie prawdopodobnie dla bardzo wąskiej grupy osób, a większość to dla mnie. Ale jeżeli możecie być świadkami tego, to będę wam wdzięczny. Proszę? Żebym dobrze to usłyszał, tak. Nie, ja już myślę, że ja już to dobrze usłyszałem. Okej, ale już bez takich dziwnych wstępów, bo to trzeba po prostu powiedzieć. Więc tak, będę mówił o rzeczach, które się wydarzyły wcześniej, które się dzieją teraz i które się wydarzą. I jak tak sobie to układałem, to żeby to wszystko się nie rozsypało, nie pomyliło, nie było jakiegoś chaosu, to stwierdziłem, że tak chronologicznie zacznę. Tak po kolei, tak będzie chyba najlepiej. Więc zacznę od roku 93. Się cofnę. Ile osób nawróciło się w latach 90? Możecie podnieść swoje ręce. Kto się nawrócił? Wysoko podnieście swoje ręce. Kto się nawrócił w latach 90? Okej, okay. Jest kilka osób, nie za dużo. A ile z osób, które się nawróciło w ostatnim roku? Jedna osoba, dwie. A w ostatnich dwóch latach? Dobra, jeszcze dwie. W trzech latach? Jeszcze dwie, dobra, okej. Okay. No to mniej więcej mamy tak porówno tych osób z lat 90. i tych osób z ostatnich 3 lat. No dobrze. Dobrze, dlaczego 93 rok? Dlatego, że to jest rok, w którym ja się nawróciłem. I to było tak, że wielu z was już słyszało to świadectwo. Nie będę całego opowiadał, bo bym skończył za godzinę. I kazanie by było moim nawróceniem, a nie to jest dzisiaj moim celem. Ale tak bardzo krótko. Wy mnie znacie dzisiaj jakiegoś, tak? Przynajmniej większość z was. I to jest tak, że my czasami patrzymy przez pryzmat tego, jak widzimy dzisiaj daną osobę, że on taki jest, tak? Czyli taki był. No a to tak niekoniecznie jest zawsze. Bo w moim wypadku było tak, że kiedy ja po swoim nawróceniu zadzwoniłem do dziewczyny, którą poznałem 3 lata wcześniej, która była z kościoła Zielonego Świątkowego na Siennej. Ja wiedziałem o tym, że ona z tego kościoła. Się nie przyjaźniliśmy, nie znaliśmy się jakoś tam dobrze, ale miałem do niej numer telefonu, bo była w mojej klasie. I zadzwoniłem do niej i powiedziałem mi, że Jezus jest moim Panem, że tylko po to dzwoni, żeby powiedzieć, że Jezus jest moim Panem. To ona była w kompletnym szoku. Powiedziała: Zbyszek, mówi, to nie jest możliwe. Bo gdybym ja miała zrobić listę osób w naszej klasie, kto się kiedy nawróci, ty byś był ostatni. Ty byś był ostatni na tej liście. Dlaczego? Ze względu na to, że byłem strasznie złośliwy wobec chrześcijan. Dokuczałem im, dogryzałem, byłem nieprzyjemny wobec nich. Specjalnie wyszukiwałem fragmenty z Biblii, żeby im szpilę jakąś wbić. Podobne do mnie, prawda? Dla mnie to było niewyobrażalne, że taki człowiek, który jest takim racjonalistą, podchodzi tak bardzo sceptycznie do tematu wiary, do tematu Boga, że się może nawrócić. To jest cud. Tak? I to był cud. Tak? I to był cud. I tak jak też już wielu z was wie, to, że to się wydarzyło, to zawdzięczam posłuszeństwu człowieka. Tak? Bo w momencie, kiedy ja czytając tą Biblię, szukając tych różnych dziwnych fragmentów, które moim zdaniem były takie akuratne, żeby im przełożyć, więc szukając tych fragmentów znalazłem, i tak czytając tak naprawdę Biblię od początku, od pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza, doszedłem do 24 rozdziału i tam przeczytałem ten słynny fragment taki ewangelizacyjny, który wszyscy ewangeliści powtarzają na każdej ewangelizacji, czyli biada kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Tak? I to jest ten fragment, który przeprowadził mnie do Boga. Ja poszedłem z fragmentem do Sławka Bednarskiego, który mieszkał w pokoju obok, i on chciał mnie wyrzucić. To był wieczór, była 10 godzina, on chciał mnie wyrzucić z pokoju. On nie chciał w ogóle ze mną rozmawiać. On wiedział, jaki ja jestem, wiedział, po co ja przychodzę. Ale usłyszał, jak Bóg mówi do jego serca: Sławek, wpuść go i rozmawiaj z nim, bo dzisiaj jest jego dzień. I on pomimo tego, że w ciele nie chciał, naturalnie nie chciał, to był posłuszny. Był posłuszny, wpuścił mnie do środka, rozmawiał ze mną i ja wyszedłem stamtąd jako nowonarodzony chrześcijanin. I następnego dnia, jadąc do pracy w autobusie głosiłem ludziom Ewangelię, dosiadałem się do wszystkich po kolei i głosiłem Ewangelię. W pracy od razu poszedłem do każdego, pracowałem jako nauczyciel, wychowawca w pogotowie opiekuńczym. I tego samego dnia, następnego dnia po nawróceniu, poszedłem do każdego wychowawcy z Nowym Testamentem i powiedziałem: Jezus żyje. On naprawdę żyje. On umarł na krzyżu, ale on zmartwychwstał, on żyje dzisiaj. Czy Bóg jest Bogiem cudów? Tak? Czy Bóg jest Bogiem cudów? Ale tu jest wiele elementów, tak? To, co się wtedy działo, to nie było przypadkowe, tak? Dzisiaj możemy powiedzieć, że to ma wpływ na wiele osób, tak? No dzisiaj tutaj stoję i mówię do was słowo, tak? Wiele osób się nawróciło, kiedy ogłosiłem też, za chwilę jeszcze dwa słowa o tym powiem. Powiedziałem, że powiem świadectwo, tak? Wcześniej, przed. We wrześniu, teraz bardzo niedawno temu, nasza znajoma, którą znam od wielu, wielu lat, zadzwoniła do Ani i powiedziała, że ma nowotwór na jajnikach. Więc naszą pierwszą od razu myślą było to, że jedziemy się modlić. No i Ania to zaproponowała, to jedźmy od razu, bo wracaliśmy skądś. To jedźmy od razu, wieczorem, dzisiaj. Zadzwonimy, jeżeli tylko jeszcze jest taka możliwość, żeby tam późnym wieczorem zajechać, to jedziemy. Pojechaliśmy tam, położyliśmy ręce na Elę, modliliśmy się i ona wyjechała następnego dnia do Anglii, bo miała zaplanowany wyjazd. I dwa czy trzy dni temu napisała na Facebooku, że ma takich przyjaciół, Ani i Zbyszka, którzy gdy się dowiedzieli, że choruje, przyjechali, położyli na nią ręce i ona po powrocie poszła na USG i lekarz jest bardzo zdziwiony i nie wie, co o tym myśleć, bo nie ma nic. Bo te guzy zniknęły, ich nie ma. I ona jest szczęśliwa, lekarz jest zdziwiony, nie wie, co z tym fantem zrobić. I to jest wpływ tego, co się wydarzyło. Ale to, co się wydarzyło wtedy, w tym 93 roku, bo do tego chcę mocno nawiązać, to nie było przypadkowe. Jeżeli popatrzycie sobie na to, co się działo w tym czasie w Kościele w Polsce i nie tylko w Polsce, na świecie, to był czas naprawdę takiego ogromnego Bożego poruszenia. My żyliśmy naprawdę w czasie przebudzenia. Tam nawracali się ludzie co chwilę. To, że ja się nawróciłem, no to dla mnie to było w ogóle coś niezwykłego, a dla nich to nie było tak, że oni: wow, Zbyszek się nawrócił. Nie, niemożliwe, Zbyszek się nawrócił. Oni wiedzieli, że się nawrócę, bo się co chwilę ktoś nawraca. Tam w każdym akademiku, tutaj na Ursynowie, na Nowoursynowskiej, w każdym akademiku była grupa domowa. Codziennie były modlitwy, co tydzień ewangelizacje, koncerty. Tam aż kipiało, plakaty wszędzie wisiały ewangelizacyjne. To było naturalne, że cały czas się ludzie nawracali, bo to był czas takiego przebudzenia, to był czas Bożego poruszenia. Okej, to było jedno. Moje nawrócenie. No i potem właśnie jest taki moment, kiedy po moim nawróceniu ja ewidentnie wiedziałem, że jestem powołany przez Boga. I głosiłem Ewangelię jak szalony. I dużo osób się nawróciło. Głosiłem i w autobusach, i na ulicy, i na scenach gdzieś, i wszędzie, gdzie tylko mogłem. Głosiłem Ewangelię. I to był niezwykły czas, naprawdę fajny czas. I wiele osób się nawróciło, mógłbym tutaj dużo świadectw zapowiedzieć. No ale potem wydarzyło się coś, czego ja nie jestem w stanie wytłumaczyć. Może wy macie jakieś wytłumaczenie, o co chodzi, jak to się dzieje, że pomimo tego, że to jest tak niezwykłe, że człowiek widzi tak wiele cudów, znaków, ludzie się nawracają, są uzdrowieni, i potem nagle się okazuje, że wszystko tak wyhamowuje, te grupy domowe gdzieś poznikały, my przestaliśmy prawie że głosić Ewangelię. Oczywiście to nie jest tak do końca, bo głosiliśmy, tak? I gdzieś tam parę przypadków nawrócenia w międzyczasie jest, ale nie tyle, co było wtedy. Tak? To wszystko, niektórzy mówią, że to jest taka, w cudzysłowie, dojrzałość duchowa, ale to nie chcę takiej dojrzałości duchowej. Tak? To jest bez sensu zupełnie. Ale nie wiem, czy wy tego doświadczyliście w swoim życiu. Tak? Ja wiem, że wiele osób doświadczyło, ja to widziałem, tak? Że to wszystko, co się działo, gdzieś wyhamowało. No i to tak krótko przez ten okres, nie chcę do tego wracać. Więc nie będę o tym opowiadał. Ale teraz chcę pójść dalej, tak? Powiedziałem chronologicznie, więc mamy październik 2015 rok. Równo 3 lata temu. I wtedy wydarza się coś ważnego dla mnie, takiego bardzo dziwnego. Ja rzadko mam takie rzeczy. Wy też to chyba pamiętacie, bo opowiadałem o tym, przynajmniej część z was. Zaraz to przypomnę. I wydawało się, że to jest taki impuls, taki moment, gdzie coś się zadzieje, coś się faktycznie wydarzy. To było tak, że mieliśmy spotkanie liderskie i Marek się modlił o parę osób, między innymi modlił się o mnie, modlił się o więcej znaków i cudów, o więcej nadprzyrodzonych rzeczy. Ja potem wsiadłem w samochód, zatrzymałem się na świetle, czerwonym zaraz po wyjechaniu z biura i przede mną stał samochód, który miał na rejestracji 666. Ktoś pamięta tą historię? Niewiele osób, to dobrze, to tym lepiej. Przede mną się zatrzymał samochód, który miał na rejestracji 666 i ja to zauważyłem, ale to mnie nie zdziwiło jakoś specjalnie. Ja nie fascynuję się takimi rzeczami, numerologią, jakimiś takimi historiami. No co, no, liczby, no przecież mogą się ułożyć jedna po drugiej, to nie jest jakiś tam problem duży. Ale spojrzałem na samochód obok, a ten samochód na rejestracji miał 777. I to już mi się tak dziwnie trochę zrobiło, bo ja pomyślałem, że okej, no jakby mogą się cyfry ułożyć, ale tak... Dwa samochody obok siebie, to już tak ta statystyka już tak, już trudniej o to, żeby one tak akurat obok siebie stanęły. I tak pomyślałem sobie, ale by było śmiesznie, jakby następny miał 888. I tak się wychyliłem, patrzę, następny jest 888. I słuchajcie, po prostu już wiedziałem, że to jest Bóg. To już dla mnie nie miało wątpliwości, że prawdopodobieństwo statystyczne, że przede mną, jeden obok drugiego na czerwonym świetle ustawią się samochody, które mają w rejestracjach 666, 777 i 888, jest tak małe, tak? A ja wracam właśnie z modlitwy, gdzie Marek modlił się o rzeczy nadprzyrodzone. I jeżeli popatrzymy sobie na to, co te liczby oznaczają, tak? To też nie jakoś tam mocno w to nie wnikając, tak? No ale liczba 6 jest liczbą taką niedoskonałości, tak? Pewnej, liczbą człowieka, świata. 7 jest to cyfra Boga, jest to cyfra, która symbolizuje doskonałość. A 8 jest taką trochę dziwną cyfrą, tak? Bo 8 oznacza porządek, prawo, stosowanie zasad, ale też wejście w nowy wymiar. Tak? W tradycji hebrajskiej jest to taka liczba, która rozpoczyna nowe liczenie, przekraczające cykl siódemkowy i symbolizuje taką nową, odmienną rzeczywistość. No i jeszcze one były po 3 razy, czyli takie wzmocnienie. Więc ja zadzwoniłem od razu do Marka, napisałem też to, do niego opisałem to. Marek tam mi opisał trochę rzeczy, nie będę wszystkich mówił, ale to, co napisał, że zdarzenie z pewnym ostrym głosem Pana odpowiedzią na wczorajszą modlitwę jest bardzo ważnym znakiem. Bóg wprowadzi cię w nowy, nadprzyrodzony, nadwymiarowy, nadprzeciętny wymiar postrzegania życia w duchu ze znakami, cudami. Następnego dnia to w ogóle był już kosmos, bo ja już siedziałem w samochodzie, już zacząłem nagrywać filmiki, bo już myślałem, że jakąś schizofrenię może mam. Bo tych samochodów było tak pełno wokół mnie z tymi potrójnymi cyframi, że już zadzwoniłem do Ania, mówię: Ania, 222, 444, 555. Słuchajcie, no liczyłem te samochody po prostu już kilkadziesiąt, jadąc na krótki czas na spotkanie z klientem. Wszędzie wokół mnie były samochody z tymi potrójnymi cyframi. Już mówię, zacząłem robić te zdjęcia, mówię: nie, ja prowadzę samochód, nie mogę robić zdjęć, bo to niebezpieczne jest. Mówię, to jak zatrzymam się na parkingu tam przed biurem, gdzie jadę, to jeszcze pewnie jakiś tam jeden będzie na parkingu, to jeszcze zrobię zdjęcie. No i połowa samochodów na tym parkingu miała te potrójne cyfry w tablicach rejestracyjnych. Więc to było coś takiego, że Bóg jakby, ja czułem, jakby tak się śmieje, nadal mówi: Zbyszek, ja tylko ci teraz już potwierdzam, że to było ważne, tak? I tam jeszcze było tak, że jak te samochody w ogóle ruszyły, to najpierw pojechał ten 666, zanim pojechał ten 777, a ostatni pojechał ten 888. I ten 888 był najsłabszym samochodem, był to taka Skoda starsza. I ona bardzo szybko wyprzedziła te samochody, tego Mercedesa z 777 i Astra, Opel Astra z 666, ona bardzo szybko wyprzedziła je. Więc to było naprawdę ciekawe. No i właśnie, i co? I nic. No i najgorsze właśnie, że nic. Bo wydawało się, że tak, że to znaczy jedynie co się, znaczy może nie do końca nic, bo coś się wydarzyło. Ja od tej pory, jak widzę, już bardzo rzadko widzę w tej chwili, jak widzę samochody, gdzie mają 3 cyfry, to się zaczyna modlić od razu. Więc przynajmniej mam gdzieś ten taki punkt, gdzie takie zawsze do modlitwy od razu zachętę. No i potem, to było 3 lata temu, tak? 2 lata temu miałem sen. Ja mam rzadko sny, więc wy nie znacie moich snów, bo ich bardzo rzadko, bardzo mało jest. Miałem taki sen, który był strasznie dziwny. Taki pokręcony. Ja myślałem, że to w ogóle właśnie na zasadzie się najadłem czegoś. Wiesz, tak? Ale mamy w kościele taką osobę, która naprawdę ciekawie tłumaczy sny. Asię Kwiecień. Asia jest niezwykła w tym, jest obdarowana przez Boga. Ja jej parę razy, takie rzadko mam, ale jak jej parę razy wysłałem, to zawsze było takie, mówię, ciekawe. To takie raz, że wytłumaczenie naprawdę sensowne, a dwa, że odpowiadające temu, co się dzieje w moim życiu i co jest w moim sercu. No i to był taki sen strasznie dziwny, że siedziałem z moim synem Kubą w restauracji w barze i jedliśmy. Mieliśmy dużo jedzenia, sobie jedliśmy i w pewnym momencie ja mówię: Kuba, wiesz, autobus zaraz jest, musimy wychodzić. Mieliśmy rowery w ogóle ze sobą też. Więc wzięliśmy te rowery i wzięliśmy to jedzenie i wynieśliśmy to wszystko na ulicę. I wystawiliśmy stół, na taki był jezdnia, po trzy pasy w każdą stronę. Postawiliśmy ten stół na jeden z pasów. Te kurczaki, talerze, to wszystko, całe to jedzenie tam wynieśliśmy na ten stół. Usiedliśmy, zaczęliśmy jeść dalej. No i w pewnym momencie tak jemy i mówię, Kuba, wiesz co, już wjedzie autobus jedzie, bo tam w ogóle nie było samochodów, ale patrzę z daleka, jedzie autobus i on jedzie tym pasem, na którym my mamy to całe jedzenie rozstawione. I mówię, dobra, słuchaj, musimy się zwijać, bo to nasz autobus jest. No i ten autobus podjechał, otworzył drzwi, no i my zaczęliśmy to wszystko tego autobusu pakować. Te talerze tam na podłogę obok kierowcy i te kurczaki wszystkie, jeszcze te rowery i tak to wszystko wnosimy. No jak wsadziliśmy to wszystko do tego autobusu, ja mówię, Kuba, jeszcze ten stół, bo przecież on nie odjedzie, bo stół stoi przed autobusem. I szybko wyskoczyłem, złapałem ten stół, odstawiłem i w tym momencie autobus zamknął drzwi i odjechał. Z Kubą i z tymi kurczakami i z tym całym jedzeniem odjechał. Ja mówię, no nie. No i długa. I pobiegłem za nim, złapałem go, dobiegłem na następnym przystanku, złapałem go i wsiadłem, pojechaliśmy. Szaleństwo jakieś, prawda? W ogóle bez ładu i bez składu. No i wysłałem to do Asi, a Asia mówi, no przecież to jest w ogóle wszystko proste. To jest właśnie z osobami obdarowanymi. To jest proste. Mówi, tam jest tak, że ta główna oś, to są te trzy etapy, tak? Najpierw jadłeś w restauracji, potem na ulicy, potem to wszystko wpakowaliście do autobusu i pojechaliście, tak? No i jakby nie wchodząc też bardzo już głęboko, tak skracając to, że mówi, że był taki czas, kiedy miałeś możliwość jeść czy karmić się, tak? Tym duchowym pokarmem w takim komfortowych warunkach, tak? Gdzie jest tego jedzenia dużo, są ściany, nikt ci tam nie zagląda w talerz, bo ludzie są na zewnątrz, tak? Jest taki komfortowy czas przygotowania. Potem jest taki etap kolejny, kiedy nadal mogę sobie siedzieć, jeść, ale już nie jest tak komfortowo, tak? Już jest cena do zapłacenia w postaci prywatności, gdzie już tam człowiek tam może przechodząc zajrzeć do tego talerza, zobaczyć, co jest, tak? Ale potem przychodzi trzeci etap, kolejny, który jest etapem wpływu. I to, co jest jakby z jednej strony już zabranie tego, żeby innych karmić, tak? Bo my już tu nie jedliśmy, tak? My to wszystko zabraliśmy, tak? Żeby karmić innych, więc ten wpływ na innych. Ale to, co było dla mnie osobiście bardzo ważne w tym wszystkim, to jest to, że Kuba był cały czas ze mną, tak? I na co Asia właśnie zwróciła mocną uwagę, że napisała, że Bóg da ci duchowych synów. Tak, że Bóg da ci duchowych synów. I co więcej, to, że on pojechał beze mnie, ja go dopiero później gdzieś tam łapałem, to mówi, że oni pójdą dalej niż ty poszedłeś. Tak? Oni wezmą tą wizję i prześcigną cię po prostu w noszeniu tej wizji. Oni będą o wiele dalej. I to jest w ogóle bardzo zgodne z tym, co Bóg mi mocno wkładał w serce, bo od dłuższego czasu Bóg mi wkłada młodych ludzi w serce, żeby ich wyposażyć, żeby ich wypuścić, żeby oni po prostu poszli i poszli o wiele dalej niż my idziemy. Okej, okay, dobrze, to było 2 lata temu, tak? Idziemy dalej, mówiłem chronologicznie, jak obiecałem, ja się tego trzymam. Dalej mamy wiatrołap, ostatni. I absolutnie kosmiczne kazanie Marka, to był chyba czwartek wieczorem, jeżeli dobrze pamiętam. To horyzontalne kazanie z drabiny, gdzie no, mnie już po prostu, powiem tak, rozrywało w środku. To, co on mówił, nawet nie wiem, co mówił może, ale to, co Bóg mówił przez to wszystko jakoś w tych słowach, między słowami, w tym wszystkim, co się działo, to było dla mnie coś w ogóle takiego niezwykłego i to, co wybrzmiało mi tak szczególnie mocno, tak, ta historia Kaleba, już nie będę do tego wracał, bo to opowiadałem też tutaj, kiedy siedzieliśmy słowem po wiatrołapie, to jest na stronie do posłuchania, więc nie będę tego wszystkiego wracał, ale to, co było bardzo istotne, tak, w 14 rozdział Jozuego, 9 werset, i Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie do ciebie i do twoich synów jako dziedzictwo na wieki, ponieważ opowiedziałeś się bez reszty za Panem moim Bogiem, tak? Kaleb, Jozue, tak? To jest mowa o Kalebie. On się bez reszty opowiedział za Bogiem, całkowicie, nie zostawił sobie nic, absolutnie, bez reszty. Powiedział, ja w to wchodzę, ja za tym idę, tak? Otrzymał swoją nagrodę, więc to było coś niezwykłego. No i dochodzimy do ostatniego punktu z tej chronologii tego, co się wydarzyło. W ostatnim czasie zacząłem sobie czytać Księgę Daniela, Księgę Malachiasza, trochę z dziećmi, trochę sam. I kupiłem książkę Post Jezusa. Ktoś z was czytał tą książkę? Jeszcze nie. Słuchajcie, ja nie, ja wiem, że to jest czasami tak, że człowiek czyta książkę i go tam rozrywa, potem ktoś inny czyta i mówi, no, to książka, no. Więc ja nie wiem, czy ona na wszystkich będzie tak działała, ale ja wam tą książkę rekomenduję naprawdę z całego serca, bo ja tą książkę czytam i mnie po prostu... To jest książka, która, jak to młodzież ładnie mówi, jak się mówi, rozwala system, tak? Tak to się mówi. To dla mnie to jest taka książka, która absolutnie rozwala system. To jest tak potężne wołanie Boże i tak gigantyczna zachęta, że mi natychmiast wróciły te wszystkie historie i dlatego o tym mówię, bo wiem, że te rzeczy dzieją się teraz. I to, że minęły te 3 lata od tego, tej historii z tymi rejestracjami, ja nie wiem, jak to było. Czy to jest tak, że Bóg jakby wcześniej pewne rzeczy zapowiedział? Czy to jest tak, że to diabeł mi te 3 lata ukradł? Czy to jest tak, że ja po prostu nie byłem gotowy? Czy to nie był czas? Nie wiem. Nie wiem. I nawet nie chcę też wnikać, bo to już było, minęło, poszło, tak? Ale wiem, że to, co wtedy było zapowiedziane, to dzisiaj się zaczyna teraz dziać, w tej chwili już. I zaraz jeszcze powiem o tym więcej, ale chciałem wam z tej książki parę rzeczy dosłownie zacytować, bo wam tego nie powiem bardzo mało, ale troszeczkę, żeby was trochę jakby wkręcić, może zachęcić do przeczytania. To jest ciekawe, że on tam też wraca właśnie do Malachiasza, do Daniela, to te rzeczy, które właśnie zacząłem sobie wcześniej czytać. Najpotężniejszą bronią w chrześcijańskim arsenale, co jest? Pokora poprzez post połączona z modlitwą. On pisze o wezwaniu na próg historii. Żyjesz, ponieważ Bóg suwerennie wszczepił cię w fabułę ponadczasowej wielkiej opowieści. Otacza cię wojna. Jak wypełnisz misję, dla której przyszedłeś na świat? Czy w ogóle wiesz, że powinieneś walczyć? Twoja odpowiedź będzie zależeć od tego, jakie są twoje poglądy ukształtowane przez Biblię. Właśnie dlatego paradygmaty są potężne i niebezpieczne. Niebezpiecznie skłaniają nas bowiem w stronę pasywności albo pasji. Tak? Albo pasywność, albo pasja. Różnie może być. Różnie bywa w różnych okresach czasu. Majstrowanie szatana w świecie zachodu doprowadziło do utworzenia antropocentrycznego, oświeceniowego, postmodernistycznego społeczeństwa materialistów zbudowanego na fałszywym założeniu, że powierzchniowe rozrywki to sens naszego istnienia. Dlatego każdy nasz dzień to tak dzień tak obficie wypełniamy bodźcami, aż doprowadzamy się do odrętwienia. Oto ironia losu. Żarłoczna, pobłażliwa, uzależniona od rozrywki era Twittera, wypełniona zakazanym pożądaniem, stworzyła najbardziej znudzonych i nudnych ludzi. Nie wiem, czy to do ciebie przemawia, ale to jest... To ja myślę, że to po prostu Bóg mówi do nas. Tak? To jest autor jakiejś książki, tak? Ale ja myślę, że to Bóg mówi przez niego. Dlatego właśnie post ma dzisiaj jeszcze większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy nasze dni wypełnia nadmiar, brakuje nam czystej pasji głodu. Tak? Gdy nasze życie wypełnia nadmiar, brakuje nam czystej pasji głodu. Sytość jest monotonna, głód jest pasją. Post jest pierwotną siłą, która ponownie łączy nas z naszym duchowym trzonem. Nie tylko jeśli chodzi o tęsknotę za Bogiem, lecz także ze względu na głęboką wewnętrzną bliskość, dzięki której słyszymy Jego szept. Zostałeś przeznaczony do czegoś więcej. Halleluja. To, co jest tutaj, to nie wszystko. Zostałeś przeznaczony do czegoś więcej. I potem pisze o armii poranka. Wielu ludzi ma wrażenie, że żyjemy w najciemniejszej godzinie nocy historii. Izajasz prorokuje o czasach, w których ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy. To jest Izajasza 62. Ludzie drżą ze strachu. Jedni ignorują to, co się dzieje, a inni pełni rezygnacji poddają się losowi. Jedna maksyma, że najciemniej jest zawsze przed świtem, pozostaje prawdziwa. Możemy się bać, ale Bóg z całą pewnością nie zna lęku. Bożym rozwiązaniem jest armia olśniewającego światła. I tu pisze tak. Wierzę, że dosłownie w ciągu jednej nocy, w szerszym rozumieniu czasu, powstała i wciąż powstaje mimo obecnej ciemności armia całkowicie oddanych Bogu młodych ludzi. Owa młoda armia zmobilizowana i dojrzewa. Teraz jest niewidzialna, ale wkrótce będzie niezwyciężona. Pośród bezprecedensowego ataku na to pokolenie Bóg rekrutuje armię zuchwale oddanej i całkowicie poświęconej mu młodzieży. Nie wiem, jak to do was, jak to rezonuje w waszym sercu. Bóg pośród bezprecedensowego ataku na to pokolenie Bóg rekrutuje armię zuchwale oddanej i całkowicie poświęconej młodzieży. Przeczytałem fragment z Psalmu 110. Psalm 110, wersety 2 i 3. Pan ześle z Syjonu berło Twojej potęgi, zapanuj zatem pośród swoich wrogów. Twój lud będzie gotów, gdy z mocą wystąpisz. W świętych ozdobach od samego rana czekać będzie na Ciebie rosa Twojej młodzieży. Jest armia, która się budzi. To widać nawet, tak? To już widać, to już nawet nie trzeba w to wierzyć tylko, bo to widać, że to się dzieje. Ale myślę, że to jest coś, co będzie potężne. Ja nie chcę wnikać w te wszystkie rzeczy, które on tam opisuje w tej książce, bo możemy sobie prześledzić historię w ogóle, tak? Że rzeczy, które się działy, my mamy za sobą ogromne przebudzenia, potężne przebudzenia, tak? I potężnych ludzi, których Bóg stawiał, tak? Jak, nie wiem, jak John Knox, jak Wycliffe, jak Hus, jak Luther, tak? Możemy ich wymieniać, tam jest cała armia tych bożych generałów. Ale jeżeli popatrzymy sobie na ich życie, to tam zawsze jest tak, że wcześniej byli ludzie, którzy pościli i modlili się. To nie było nigdy tak, że to się pojawiało tak nagle znikąd, że bam, coś tam wystrzeliło, nie wiadomo skąd. Ale ludzie mówili, że nie, będę pościł do skutku, tak? Będę pościł, aż to się wydarzy. Będę się modlił, będę przed Bogiem na kolanach, aż te rzeczy, które Bóg obiecał, one przyjdą. Tak było z Azusa Street i przebudzeniem, które było 100 lat temu. I tak jest dzisiaj, tak? Kiedy właśnie na początku lat 90., kiedy naprawdę było mnóstwo ruchów takich postu, modlitwy i potem co się wydarzyło, był taki bam, taki strzał, że to po prostu przeleciało jak fala po prostu po świecie. Mnóstwo ludzi nawróconych, mnóstwo rzeczy, które się wydarzyły wtedy w kościele, mnóstwo służb, które zostały powołanych. I dzisiaj jest taki moment, kiedy Bóg znowu właśnie powołuje ludzi do modlitwy i do postu. Na ogromną skalę. I to zapowiada coś, co przyjdzie. I to zapowiada coś, co przyjdzie, co już przychodzi. Tutaj cytuję jeszcze Franklina Halla. Naszym nadrzędnym celem i pragnieniem powinno być wywyższenie, uwielbienie Jezusa Chrystusa. Bez postu i modlitwy każdy chrześcijanin będzie jedynie maszerował w miejscu i nie zdoła wypełnić swojej misji. Tak? On tam opowiada takie świadectwo, jedno, znaczy więcej, tak? Ale takie jedno uzdrowienia, gdzie był w miejscu, gdzie był chłopiec chory na... miał zespół Downa i strasznie po prostu cały czas masakrował swoją twarz. Po prostu przywiązali mu w końcu ręce do jakichś szyn, bo nie byli w stanie go zaopanować. Po prostu był tak, miał poranioną twarz, miał po prostu pełno wszędzie strupów. I on nie wiedział, co z tym zrobić. I wtedy Bóg mu przypomniał ten fragment, tak? Ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez post i modlitwę. I zaczął pościć. Zaczął pościć w taki po prostu dramatyczny sposób i przyszedł i wygonił tego ducha. I w jednym momencie ten chłopiec został uwolniony. Zaczął się głaskać po twarzy, tak? I jakiś czas później te wszystkie strupy się wygoiły, tak? I miał gładką twarz, tak? Siła postu, moc postu. O, dalej spojrzę tylko. O, fajnie. Dobry czas. Mamy w Biblii Nazyrejczyków jeszcze, tak? Pamiętacie ich? Ludzie szczególnie powołani przez Boga. Wybrani, którzy musieli się oddzielić od tych rzeczy tego świata. Tak? Tam były takie trzy główne warunki, tak? Nie pili wina, nie mogli dotykać zmarłych, tak? I nie obcinali włosów. Ale tak naprawdę, kiedy sobie to popatrzymy na to, to w Bogu nie ma jakichś takich magicznych zaklęć, tak? Że o, coś, jak to zrobisz, tutaj zapukasz trzy razy i się obrócisz, tak? To... W Bogu nie ma takich magicznych rzeczy, tak? I to, co, jeżeli chodzi o Nazarejczyków, to też to odnosiło się wprost po prostu do rzeczy takich niezwykle istotnych i ważnych, tak? Bo to, że oni nie pili wina, to nie chodziło o to, że picie wina jest grzechem, tak? Bo w Izraelu pito wino i to było w ogóle naturalne, tak? To trudno sobie wyobrazić tam, żeby wina nie było. Ale to nie chodziło o grzech, że oni się oddzielają od grzechu, nie? Oni się oddzielają od pewnej rozkoszy, od czegoś, co jest miłe dla ciała, po to, żeby zaznać rozkoszy dużo większej, tak? Rezygnują z jednej rzeczy, żeby mieć coś dużo większego, tak? Jeżeli chodzi o zmarłych, dlaczego nie dotykać zmarłych? Dlatego, że śmierć jest ostateczną konsekwencją grzechu, a oni musieli być całkowicie oddzieleni właśnie od tego, tak? Z kolei, jeżeli chodzi o włosy, tak? No to właśnie to jest coś, co pokazywało ich takie całkowite oddanie. Całkowite, absolutne oddanie Bogu i Jego sprawom. ten autor tej książki, ja nawet nie wiem, jak jego nazwisko przeczytać. Lou Engel, Engel, ktoś wie, jak to się czyta? Nazwisko? Pisze się Engle.
Ingle.
Lou Ingle. Dzięki. On pisze o swoim synu. Kiedy on zaczynał post 40-dniowy, jego 13-letni syn przyszedł i powiedział, że chce pościć 40 dni. I mówi, że miał zamieszanie. Nie wiedział, czy się zgodzić. 13-letni syn. Ale Bóg przyszedł wtedy ze snem, potwierdził mu to i on powiedział, okej, już nie miał obiekcji. Już wiedział, że Bóg to i tak wcześniej zaplanował, że to się i tak wydarzy. Tak? I zgodził się na ten 40-dniowy post jego syna. I ten syn nawet pościł dłużej, jeszcze po tych 40 dniach, nie mógł wyhamować. I potem, kiedy była taka duża konferencja, duże wydarzenie, on w pewnym momencie miał tam możliwość też się coś powiedzieć, wziął mikrofon i zawołał. Poślij Nazirejczyków, niech powstaną długowłosi. On mówi, że ta wrzawa, jaka się pojawiła wtedy na tym stadionie, mówi, do dzisiaj to słyszę, minęło kilkanaście lat, a to jest głos, który po prostu odbił się echem przez kraje, przez grupy ludzi, przez młodych ludzi, którzy wiedzieli, że to jest wezwanie dla nich, to jest powołanie, to jest coś, co po prostu ich złapało, ich serca po prostu i głos, który ich powołał. Alleluja. Tak, żyjemy w pewnej sztafecie. Mamy pokolenia. Mamy przekazywać sobie to nawzajem. Tak? My jako osoby, jako ojcowie, za chwilę już dziadkowie, mamy przekazywać tym młodym miłość, tak? Powołanie. Mamy im mówić o tym, tak, że jesteście powołani do większych rzeczy, że jest coś, co Bóg umieścił w waszych sercach. Młodzi mają szanować starszych, żeby żyć razem, tak? Jako pokolenia. Nie rozdzielnie, tak? Bo nie do tego nas powołał, nie do tego nas powołał Bóg. No i co dalej? Tak, to był taki rys historyczny. Mam nadzieję, że was nie znudziłem i że przynajmniej do jednej osoby mam nadzieję, że to przebawia to, co mówię. Znaczy jedna jest, ja. Ale mam nadzieję, że chociaż jedna poza mną. Ja wiem, że to nie są łatwe rzeczy, tak? I my czasami tak słyszymy takie wezwania i jakby każdy z tym miejscu, którym jest, tak? To nie jest źle, jeżeli ty nie do końca rozumiesz, mówisz, ale o co w tym wszystkim chodzi. To jest okej, tak? To jest, Bóg ma różne czasy. Ja mówię coś, co po prostu dogłębnie porusza moje serce, po prostu wstrząsa mną. I dlatego chcę się tym podzielić, bo myślę, że może być tutaj jeszcze ktoś poza mną, dla kogo jest to ważne i kto powinien to usłyszeć. Chciałem wam coś puścić teraz i pójdziemy dalej. Z tego wszystkiego. Mnie ten szofar tak przejął. Więc to był dźwięk szofaru, tak? Ten szofar rozbrzmiewał właśnie w takich momentach, kiedy coś ogłaszano, czegoś wzywano, tak? Kiedy na przykład pojawiało się niebezpieczeństwo, albo kiedy wzywano do postu. I te wszystkie rzeczy, którymi się podzieliłem, tak? To chciałem przypomnieć to, żeby umieścić to w pewnym kontekście, ale ja wiem, że Bóg robi coś dzisiaj i ja wiem, że to wezwanie, które chcę zrobić, nawet nie wiem, czy to jest wezwanie w sumie, bo nie wiem, czy to jest wezwanie. Ja wiem, że to jest coś, co ja chcę zrobić, ale być może, tak jak powiedziałem, być może jest coś jeszcze. Ja chciałem zacząć 40-dniowy post i zacząłem go w poniedziałek, 22 października. Ja myślałem o tym bardzo mocno, Bóg mi mówił o tym już 3 lata temu i 2 lata temu i nie zrobiłem tego. I to był błąd, mogę dzisiaj pokutować, tylko powiedzieć, że tak, źle zrobiłem. Ale nie zrobiłem tego. Ale dzisiaj chcę to zrobić i zaczynam. Co jest celem? Celem jest powstanie właśnie tej armii poranka. Armii młodych ludzi. Zuchwale oddanej, całkowicie poświęconej Bogu młodzieży. Bo ja wiem, że oni stoją w blokach startowych. Ja ich widzę w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. No to teraz dałem. się napiję może. Macie coś do picia, to też się możecie napić. Oni stoją w blokach startowych. I to jest tak, że oni nie mogą być sami. Ja jestem przekonany, tak? Ja nie wiem do końca, kto to był, jak, ale ja wiem, że wtedy, kiedy my się nawracaliśmy w tych latach 90., to byli ludzie, którzy się modlili, którzy pościli. My ich nawet nie widzieliśmy. Może być teraz tak samo, tak? Jest tak, że oni mogą nawet nie wiedzieć, co się dzieje, że nagle przychodzi Bóg, przychodzi namaszczenie, coś ich porywa, ich serca. Mogą nie wiedzieć nawet dlaczego. A gdzieś w ukryciu mogą być ludzie, którzy poszczą, modlą się, którzy walczą. To jest sztafeta, oni powinni zajść dalej od nas. Tak sobie myślałem w tym tygodniu w ogóle, tak o tym temacie przebudzenia. W ogóle co to jest przebudzenie? Że to jest taka dla mnie suma przebudzonych ludzi. Także to nie jest coś magicznego znowu, tak? To nie jest coś magicznego. To jest po prostu, jeżeli mówimy o przebudzeniu, to jest tak, że po prostu są ludzie, którzy właśnie poszczą, modlą się, wołają do Boga. I ta suma przebudzonych ludzi daje nam przebudzenie. Tak, i to jest proste. Alleluja. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Bo przebudzenie wiąże się jeszcze z jedną bardzo ważną rzeczą. Tak, bo to jest taki czas, kiedy my mamy święto, uwielbiamy Boga i tańczymy, śpiewamy i radujemy się Nim. Ale jest jeszcze list do Hebrajczyków, który od początku 12 rozdziału mówi tak. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie tak wielkiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszę. W walce z grzechem nie opieraliście się jeszcze aż do przelania krwi. I o tym chcę powiedzieć. Czas przebudzenia to jest czas walki z grzechem. To wszystkie przebudzenia to pokazują, tak? Pamiętacie to przebudzenie walijskie 1904 rok? Kiedy konie odmawiały posłuszeństwa w kopalniach, bo znały tylko język przekleństw, a ludzie przestawali przeklinać. Kiedy pijalnie jakiś alkohol zamieniano na domy modlitwy. Kiedy więzienia, areszty były puste, nie było tam kogo w ogóle zamykać, policjanci nie mieli co robić. To jest też cecha przebudzenia. Czy opierałeś się aż do krwi w walce przeciwko grzechowi? Przeciwko własnej woli? Czy opierałeś się aż do krwi? Przebudzenie jest tak, że my nie musimy ludzi przekonywać o grzechu, bo Bóg przekonuje o grzechu. Tak, to też jest taką cechą. Jak widzimy ludzi takich jak Smith Wigglesworth, który wsiadał do pociągu i w tym momencie ludzie zaczynali w przedziale pokutować. Bo była Boża obecność, bo był Bóg obecny. I te rzeczy się natychmiast zaczynały dziać. W drugiej Księdze Kronik, w 7 rozdziale czytamy: i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, będą się modlić, będą szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebo i odpuszczę ich grzechy i ziemię uzdrowię. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. To jest oczywiście Galacjan 5 rozdział. Tak, mamy być posłuszni Bogu w naszych sercach, w duchu. Tak, i to przekłada się na rzeczy naturalne. Jeszcze Ageusza sobie otworzymy. Bóg mi pokazał też w tym tygodniu. Gdzie mamy Ageusza? Jeszcze chyba pocha Habakuka, prawda? Jest Ageusza. To jest taki fragment znany dosyć. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi: nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. W związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w gruzach? Oto teraz, mówi Pan Zastępów, rozważcie, jak wam się powodzi. W Biblii Warszawskiej jest mowa, tak? Nie, czy jest czas, żebyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami? Tak? I to, co mi w tym tygodniu Bóg bardzo mocno pokazał, to jest to, że tak jak my dzisiaj nie budujemy naturalnej świątyni, tak? Bo tutaj jest mowa o odbudowaniu świątyni, konkretnie. To my nie mówimy o naturalnej świątyni. To tak samo nie mówimy też o naturalnych domach, bo to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, co my robimy ze sobą. Co my robimy sami ze sobą. Czy my bardziej dbamy o naszą wygodę, naszą rozrywkę, nasze rozkosze, czy bardziej dbamy o to, żeby budować dom Pana? Co jest ważniejsze? Czy naprawdę to mamy na myśli? No. Dzisiaj rano jeszcze Bóg mi przypomniał to, co Blaine Cook mówił, bo to jest coś, co bardzo mocno poruszyło moje serce i chcę to przypomnieć, bo to też jest związane właśnie z tym, bo ja mówię o tej armii młodych ludzi, tak? I z jednej strony, to ja myślę, że mamy też tak, z jednej strony są ci młodzi ludzie, którzy już są gotowi, tak? Monika, prawda, że oni są? Ty też ich widzisz. Oni są w blokach startowych gotowi. Tam jest iskra potrzebna czasami tylko. Ale z drugiej strony są też ludzie, którzy są w strasznych rzeczach. Są naprawdę utaplani po prostu w to wszystko, co najgorsze. Ale nad nimi też jest Boże powołanie. To nie jest tak, że Bóg o nich zapomniał, że ich zostawił. Tak? I Blaine Cook mówi, że miał ten taki sen, kiedy była aukcja ludzi. Pamiętacie to? Na perspektywie on to mówił. Na scenie stali nadzy młodzi ludzie. A wokół stali ludzie, którzy licytowali, przebijali. Tak? Brana była jedna osoba, stawiana, naga osoba była stawiana. Ktoś mówi alkohol, a ktoś inny przebijał prostytucja, ktoś inny narkotyki, homoseksualizm. I wtedy Bóg mu powiedział, a kto za mnie będzie licytował? A kto będzie licytował w moim imieniu? I dochodzimy do końca. Co z tobą? Tak jak powiedziałem, ja jakby nie mam tutaj oczekiwań co do tego, że jakby wszyscy macie to samo w sercu i że jest to dla was ważne. Pewnie wiele rzeczy z tych tak, niekoniecznie jakby tak konkretnie to wszystkie rzeczy, o których mówię. Ale jest jakaś misja nad twoim życiem. Jest powołanie dla ciebie. I pytanie, co z tym robisz? Tak, co robisz z powołaniem, które jest, które rzeczy, które Bóg ci szepta, kiedy się modlisz, rzeczy, które Bóg ci przypomina, które może słyszałeś już dawno temu, wiele lat temu, ale wiesz, że to ciągle jest aktualne. Czy jesteś gotów żyć dla tego? Jakby była potrzeba, czy jesteś gotów żyć dla tego? Nie wiem, czy słyszeliście tą niezwykłą pomyłkę, w cudzysłowie pomyłkę, bo ja myślę, że to był Bóg, kiedy Przemek chrzcił Klarę na wiatrołapie. To w ogóle było niezwykłe. To tak dotyka mojego serca. Kiedy wszystkich chrzcił po kolei, mówił, pytał, czy jesteś gotów żyć dla Chrystusa, a jeżeli trzeba będzie, to nawet dla Niego umrzeć. A kiedy chrzcił swoją córkę Klarę, zapytał ją, czy jesteś gotowa umrzeć dla Chrystusa, a jeżeli trzeba będzie, to nawet dla Niego żyć. Czy jesteś gotów żyć? Jest tak, że jest tak dużo rzeczy, które się dzieją. Ja, jak wiecie, działam w Royal Rangers. Jest niezwykła służba, ale celem nadrzędnym Royal Rangers jest przyprowadzać dzieci do Chrystusa. To jest cel absolutnie numer jeden, najważniejszy, nadrzędny. I staram się czasami zachęcać ludzi, żeby się przyłączyli do tej służby. I niektórych ludzi, którzy dają zielone światło, że myślą o tym, żeby to zrobić w przyszłości, to pytam co jakiś czas. Staram się nie być namolny, ale jednak wracać z tym tematem. I jest jeden taki człowiek, niedawno go spotkałem, to od kilku lat go pytam, bo mówi, że tak, że chciałby. I znowu spotkałem i zapytałem, słuchaj, jak tam, czy przyłączysz się do nas, do grona instruktorów? I on powiedział, przyłączyć, jak tylko ogarnę swoje życie. I tak ja to słyszałem tą odpowiedź parę razy i też od wielu osób ją słyszę, ale chyba to w związku też z tym miejscem, w którym ja teraz jestem. Wróciłem do domu i mówię, nie, to nie tak powinno być. To nie chodzi o to, że ja muszę najpierw ogarnąć swoje życie, bo ja go mogę nigdy nie ogarnąć. Co Duch Święty mówi do mojego serca? Czy to jest moim powołaniem, czy nie? Czy ja mam to zrobić, czy nie? Jeżeli tak, to ja w to wchodzę, tak? A potem będę jeszcze ogarniał z Bożą pomocą. Bo inaczej ja mogę nigdy w to nie wejść, jeżeli ja będę czekał, aż wreszcie ogarnę swoje życie. O, tak, Filipian, już nie będę tego cytował. Filipian, 3 rozdział, tak? To pamiętajcie, wszystko uznaje za śmiecie, tak? On też mówi to oczywiście w kontekście określonym, tak? Że te wszystkie rzeczy, które powodują, że kto jak nie on, czysty Hebrajczyk, tak? Ale wie, że te wszystkie rzeczy są, które by były zyskiem, tak? Uznaje za śmiecie, ale tam pisze też, mówi, że więcej nawet, że ze względu na poznanie Chrystusa to wszystko, no tam jest mocne słowa są użyte, tak? Tam jest mowa o gnoju, o łajnie, że to wszystko to jest naprawdę gnój ze względu na Chrystusa, na poznanie Jego. I to, co zrobię na koniec za chwilę, to włączę na chwilę jeszcze raz ten dźwięk szofaru. Chciałem, żebyście te osoby, tylko nie, to ja, tak jak powiedziałem, ja nie mówię do wszystkich, ale te osoby, które, jeżeli te rzeczy naprawdę rezonują w twoim sercu i wiesz, że chciałbyś w to wejść, tak? Może niekoniecznie w 40-dniowy post, może tak, a może jakiś krótszy, to ten autor, tak, Lou Eagle też mówi, że to nie jest tak, że post 5-dniowy jest gorszy od 40-dniowego, tak? To nie o to chodzi. Ale czy jesteś gotów stanąć za tym młodym pokoleniem, modlić i pościć się, żeby oni mogli wystartować. Jeżeli to jest coś, co rezonuje w swoim sercu, to będę prosił, żebyś tutaj wyszedł do przodu. Ja nie będę się o was modlił, ale chciałbym się razem z wami modlić, stanąć po prostu razem z wami i modlić się. Ale zanim to zrobimy... Miałem jeszcze jeden sen. Jeden z tych niewielu, które miałem. Jak byłem w Afryce Południowej z Markiem na tych misjach, śniła mi się moja była narzeczona, że przyszła do mnie i poprosiła, żeby jej naprawić buty. No więc ja się zgodziłem, ale się zdziwiłem, bo miała 10 palców w każdej nogi. Czekam, sny to jakieś już... No i znaczy, powiem wam, że dla mnie ten sen był taki dosyć... Znaczy nie wiedziałem, o co chodzi z tymi palcami, co to jest grane, bo to było dziwne. Ale jakby sam sobie wydało mi się taki normalny, że no okej, okay, buty gotowości do zwiastowania Ewangelii. Mówię, może coś tam się dzieje, może jakiś... Nie wiem, nie miałem z nią kontaktu już 20 parę lat, ale może coś się dzieje, może jakiś powrót do Boga, może... No i próbowałem nawet ją odnaleźć, ale w ogóle bez szans, bezskutecznie. Mówię, Boże, co ja mam zrobić z tym słowem? No... dałeś mi ten sen, chciałbym pomóc, ale nie wiem jak. No i wysłuchałem oczywiście gdzie, do kogo? No do Asi. Ja się mi tak, że to nie jest tak, że to musi chodzić wcale o nią, że jej postać może być symboliczna. Tak, i że może chodzić po prostu o pomoc w wejściu ludziom w ich miejsce, ich przeznaczenia, ich powołania. Tak, a ta duża liczba palców to jest dużo czynnika ludzkiego, który trzeba przezwyciężyć. Tak, bo może być u kogoś po prostu dużo właśnie tego czynnika ludzkiego, a jest potrzebna moc zmartwychwstałego. Dwie rzeczy jeszcze tylko powiem przed tą modlitwą. Malachiasza, 1 rozdział. Malachiasza, 1 rozdział, od 6 wersetu. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Więc jeśli ja jestem ojcem, to gdzie jest dla mnie cześć? Jeśli ja jestem panem, to gdzie jest lęk przede mną? Pan zastępów mówi to do was, kapłani lekceważący me imię. Pytacie jednak, przez co lekceważymy twoje imię? Otóż składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty. Pytacie, czym cię zlekceważyliśmy? Mówieniem, stół pana to rzecz mało ważna. I potem 13 werset. Mówicie też, ależ to mozuł i prychacie przy tym z pogardą, mówi Pan zastępów. Stąd przynosicie i to, co zrabowane, i to, co chrome, i to, co chore, i składacie to na ofiarę. Tak czytałem to sobie dzisiaj rano. I mówię, jak często my przychodzimy do Boga z takim zrabowanym czasem. Tak? Bóg mówi, to, co doskonałe macie im przynieść, to, co najlepsze. A my tak często po prostu właśnie w tym ogarnianiu tych wszystkich rzeczy, to wcale nie przychodzimy do Boga z tym najlepszym czasem, z tym pierwszym, żeby się nim rozkoszować. Tylko właśnie taki, to jest taki, ja mówię, ze swojego życia. Taki zrabowany czas. Uszczknięty gdzieś. Udało się uszczknąć. Myślę, że jest coś więcej. Myślę, że jest coś więcej dla nas. I ostatnia rzecz. Mówimy o tych młodych ludziach. Jest tak, że jak popatrzymy sobie na Biblię, to w różny sposób Boży mężowie przygotowywali swoich uczniów albo ich następców, albo ich nie przygotowywali. Tak? I Biblia jest tego pełna. Tak? I tak bardzo różne sytuacje. Tak? Z jednej strony mamy Saula, który zawiódł na całej linii. Totalnie. Tak? Bóg ma wszystko pod kontrolą, na szczęście. On nigdy nie zawodzi, tak? Dawid został namaszczony i został królem. Miał serce według Bożego serca. Tak? Mamy Eliasza, który wcale nie zawiódł, no ale jednak tak z tym następcą, to gdzieś Bóg w pewnym momencie tego Elizeusza wrzucił. Tak? No ale mamy też Mojżesza, który miał tego Jozuego przy sobie. Zabierał go. Tak? Jozue się przygotowywał. Więc są różne sytuacje, ale myślę, że jest ten doskonały Boży plan. Że Bóg chce, żebyśmy przygotowywali sobie następców, mieli uczniów, prowadzili ich, wprowadzali ich w rzeczy. Ty też. Możesz rozejrzeć się po prostu wokół siebie, gdzie jesteś, w tym miejscu, w którym po prostu jesteś w swoim życiu, zobaczyć, kogo masz obok siebie. Swoje dzieci, inne dzieci, młodych ludzi, których możesz wspierać, których możesz prowadzić, których możesz dać coś z siebie. To tyle na dzisiaj. Jeżeli ktoś poczuł się tym wszystkim znudzony, to przepraszam. Ja wierzę, że... Znaczy wierzę, wiem, bo widzę po was, że tu jest parę osób, których to dotykało, to dobrze. Jeżeli nie, to po prostu bądź przy Bogu, trwaj, módl się, pytaj Go. Przychodzą czasy i pory na wszystko. Więc ja teraz, tak jak powiedziałem, włączę jeszcze na chwilę ten szofar. To już będzie koniec, więc jeżeli chcesz już skończyć, to zakończyliśmy dzisiejsze nasze spotkanie. A jeżeli chcesz jeszcze chwilę zostać, żeby się modlić, to tutaj się na dole spotkamy i będziemy się jeszcze chwilę modlić. Bóg jest dobry i bardzo, bardzo Cię kocha. Niezmiennie każdego dnia.